Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl z usługą InPost23. Szczegóły w linku w opisie. W połowie 1942 roku III Rzesza osiągnęła apogeum swojej wielkości. Jej strefy wpływów oplatały Francję i Skandynawię, rozciągały się na okupowaną Polskę, kraje bałtyckie, Bałkany oraz zdobyte terytoria w ZSRR, od ziem pod Leningradem aż po Kaukaz. W tym filmie nie będziemy gdybać, jak Niemcy urządziliby świat w razie wygranej wojny. Opowiemy wam za to o projekcie, który zrodził się w umysłach niektórych hitlerowskich dygnitarzy. To Neue Europa, Nowa Europa, hasło, pod którym kryło się urządzenie kontynentu pod niemiecką kontrolą. To też pomysł, który chętnie podchwyciła hitlerowska propaganda. Zapraszam na materiał. Osobami, które odwoływały się do koncepcji nowej Europy, byli m.in. Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop oraz Joseph Goebbels. Ten ostatni raczej nie próbował wpływać na kształt tej nie do końca jasnej formuły, a skupił się na puszczeniu w obieg mglistej koncepcji, która miała być dla sojuszników III Rzeszy jakąś nie do końca sprecyzowaną wizją Europy po ewentualnym niemieckim zwycięstwie. Wizja ta, okraszona terminem Nowa Europa, pojawiała się na ustach nazistów głównie przez lata 1941-1943. Koncepcji tej próbujemy przyjrzeć się dokładniej. W czerwcu 1942 roku szef SS Heinrich Himmler opracował tzw. całościowy plan osiedleńczy. W jego wizji nowa Europa powinna przede wszystkim najpierw objąć niemiecką akcję kolonizacyjną. Obok brutalnej eksterminacji Żydów oraz podboju części ziem Słowian chodziło tu o kolonizację zajętych ziem. To terytoria nie tylko Polski czy Czech, ale też m.in. zdobyczy ukraińskich w ZSRR, terenów dzisiejszej Białorusi, do tego wszystkiego również krajów bałtyckich. Niemcy mieli też przeprowadzić intensywne zasiedlanie Krymu, a także całkowite zniemczenie ziem odebranych Francji, Alzacji i Lotaryngii, względnie również Burgundii. Himmler, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny wschodnie, powoływał się na rozkaz Hitlera, stąd przypuszczenia historyków, że plan ten był uzgadniany z samym dyktatorem. Równolegle obok tej intensywnej akcji kolonizacyjnej kształtowały się koncepcje powojennego europejskiego ładu. Himmlerowi od zawsze marzyła się Rzesza Wielkogermańska, obejmująca ziemie germańskie. To nie tylko Niemcy, ale przede wszystkim kraje skandynawskie, Dania, Szwecja i Norwegia. Również Holandia i Flandria, być może też Szwajcaria, w zależności od tego, jak potoczy się wojna. Historycy nie wiedzą, czy te części składowe przyszłej Rzeszy Wielkogermańskiej byłyby suwerennymi krajami, czy jednak podlegały całkowitej kontroli z Berlina, tworząc coś na wzór okręgów administracyjnych Rzeszy. Osobą, która bardzo liczyła na realizację pomysłu Wielkogermańskiej Rzeszy, był norweski kolaborant Vidkun Quisling. To on regularnie podsuwał hitlerowskim politykom swoje pomysły dotyczące Germańskiej Federacji Państw. Wtórował mu w tym jego odpowiednik z Holandii, kolaborant Anton Mussert. O ile Himmler patrzył na to przychylnym okiem, tak Hitler wstrzymywał się z jakimikolwiek deklaracjami. Niemniej Rzesza Wielkogermańska to tylko część imperium, o którym marzyli Niemcy. Ich celem było bowiem panowanie na całym kontynencie europejskim. Historycy zauważają, że w sprawie hasła Nowa Europa niemiecki Führer praktycznie w ogóle nie zabierał głosu. Profesor Peter Lonerich uważał, że dyktator celowo nie wdawał się w konkrety, gdyż chciał uniknąć podczas toczącej się wojny elementów sprzeciwu oraz roszczeń ze strony sojuszników. W 1942 roku, gdy niemiecka propaganda ochoczo podjęła się głoszenia tego nie do końca klarownego hasła, Niemcy byli w sojuszu z wieloma europejskimi państwami. Do sojuszu wojskowego, osławionej osi Berlin-Rzym-Tokio, dołączyły takie kraje europejskie jak Węgry, Rumunia i Bułgaria oraz marionetkowe państwo słowackie i chorwackie. Trzecia Rzesza miała też porozumienie w ramach paktu antykominternowskiego, sojuszu wymierzonego w komunizm i ZSRR. Tu europejskich sygnatariuszy było więcej. To Włochy, Węgry, Finlandia, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Dania, Słowacja i Chorwacja. To jednak nie wszystko. Niemcy mieli przecież urządzić Europę z Włochami. W przyszłej Europie należało więc uwzględnić ziemie będące też pod protektoratem Italii, głównie w rozbitej Jugosławii, być może też okupowanej Grecji. Do całości musimy dołączyć Francję Vichy, kraju, który nie podpisał jednak ani paktu wojskowego państw osi, ani paktu antykominternowskiego. Jak zatem widać, kraje europejskie, które były w porozumieniu z Rzeszą, to w większości kraje niegermańskie. Trudno bowiem uznać za rasowych Germanów Włochów, Słowaków czy Rumunów, choć niemieckim rasologom obeznanym w pseudonauce nieobce były już inne teorie, naginane w zależności od potrzeb. W każdym razie projekt Nowej Europy musiał wychodzić znacznie dalej niż sama Rzesza Wielkogermańska. Niemcy dużo mówili o nowej Europie, ale nie podawali konkretów. Jedną z nielicznych prób formalnego opisu tego projektu były koncepcje Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych Rzeszy. Wpadł on na nie latem 1940 roku, po upadku Francji. Cofnijmy się do roku 1941, po inwazji na ZSRR, w której udział wzięły też inne państwa oraz liczni europejscy ochotnicy. W głowie Ribbentropa zaczęła kiełkować myśl tzw. Stanów Zjednoczonych Europy pod egidą Niemiec i Włoch. W latach 1940-41 naziści dużo dyskutowali o takich zagadnieniach jak wspólna waluta powojennej Europy, którą oczywiście miała być niemiecka marka. Dyskutowano o planach zniesienia paszportów oraz barier celnych. Nie trudno się domyślić, że te zamierzchłe dyskusje w XXI wieku podchwycili eurosceptycy. Historycy jednak porównywanie koncepcji z czasów wojny do trendów integracyjnych po 1945 roku uważają za absurd. Profesor Michael Berli, znawca tematyki hitlerowskich Niemiec, również pisał na ten temat. Porównywanie obecnych trendów do tego, co działo się w Europie pod niemiecką okupacją, to oczywiście oburzające uproszczenie, które pomija fakt, że zręby przyszłej Unii Europejskiej stworzono na ideałach propagowanych przez wojenny ruch oporu i ignoruje również zasadniczą różnicę między wtopieniem współczesnych Niemiec w Europę regionów, a brutalną niemiecką dominację na kontynencie. Na początku lat 40. chodziło bardziej o powrót do staroświeckiego imperializmu gospodarczego. Rozwinięte pod względem przemysłowym centrum miało rozkwitać w otoczeniu satelitów, dostarczając żywności i surowców. Wróćmy jednak do paneuropejskich koncepcji Ribbentropa z 1941 roku. Całość tych zagadnień minister chciał opakować ideą europejskiej solidarności przeciwko komunizmowi. Miała to być też alternatywa wobec sojuszników aliantów. W październiku 1941 roku Joachim von Ribbentrop przedstawił Hitlerowi tzw. europejski manifest, ale ograniczający się do problemów ekonomicznych po wojnie. W tym okresie większość Niemców oraz ich sojusznicy była przekonana, że ZSRR zostanie wkrótce pokonane. Sam Hitler często zmieniał zdanie na temat europejskiej wspólnoty. Przykładowo jesienią 1941 roku, podczas przemówienia w berlińskim Pałacu Sportu, wymieniał z dumą zaprzyjaźnione z Niemcami narody, które maszerują wraz z Niemcami na Związek Sowiecki. Innego dnia mówił zupełnie serio, że Berlin stanie się stolicą całego świata w przyszłości i przy nim zbledną wszystkie inne metropolie, jak Paryż czy Londyn. Często podkreślał, że ideologia narodowo-socjalistyczna nie jest towarem eksportowym, a czysto niemieckim. Wspomniany już przez nas historyk Michael Berli twierdził nawet, że Hitler wręcz gardził kolaborantami oraz szydził z idei paneuropejskiej. W jednym z opracowań profesor pisał: Hitler uważał to za czczą gadaninę, na ogół nie negocjował bezpośrednio z kolaborantami, lecz trzymał ich na dystans. Europejscy faszyści byli zaledwie pionkami na wielkiej hitlerowskiej szachownicy. Według Ottona Abeca, niemieckiego ambasadora w Paryżu, Hitler zawsze miał problemy z prawidłowym wymówieniem zapożyczonego do Niemczyzny słowa kolaboracja. Tak jakby nie mógł przywyknąć do terminu ukutego i wyposażonego w rozmaite znaczenie przez cudzoziemców. Musser czy Kissling musieli bardzo długo zabiegać o spotkanie z nowym panem Europy, do którego byle nazistowskie Gauleiter miał względnie swobodny dostęp. Hitler uważał paneuropeizm za absurdalny wymysł pacyfistów. W każdym z krajów europejskich dostrzegał wady nie do zaakceptowania. Sugerował, że to Niemcy mają rządzić całym starym kontynentem. W prywatnych rozmowach, w trakcie wygłaszania długich monologów, również potrafił rozwodzić się nad przyszłą Europą. Przykładowo w październiku 1941 roku mówił: Chodzi mi o to, żeby utrwalić panowanie na kontynencie. Wszelka myśl o polityce światowej jest śmieszna, jeśli nie panuje się nad kontynentem. Hiszpanie, Holendrzy, Francuzi już to przerobili, myśmy też to przerobili. Kiedy będziemy panami Europy, będziemy mieli dominującą pozycję na świecie. 130 milionów Niemców w Rzeszy, 90 na Ukrainie, do tego inne państwa nowej Europy. Dochodzimy do 400 milionów. Porównać to teraz ze 130 milionami Amerykanów. Choć Hitler do koncepcji paneuropejskich odnosił się z odrazą, to wydaje się, że w listopadzie 1941 roku nastąpiło jego chwilowe zainteresowanie tą kwestią. Działo się to podczas rocznicy podpisania paktu antykominternowskiego. Hitler w rozmowach z włoskimi dygnitarzami Mussoliniego miał twierdzić, jak nigdy wcześniej, że kiedyś w przyszłości Europa zjednoczy się przeciwko USA, tak jak dziś jednoczy się przeciwko ZSRR. Ponadto niemiecki Führer sugerował, że kontynent zostanie zdominowany przez Niemców w północnej jego części, Włosi mieliby kontrolować południe. Galeazzo Ciano wspominał: Solidarność europejska zdaje się być nowym sloganem Hitlera, gdyż powtarza go ufnie dosłownie wszystkim. Nigdy dotychczas nie słyszałem, by Führer i Ribbentrop wyrażali się tak precyzyjnie na temat roli, jaką odgrywać będą faszystowskie Włochy w jutrzejszym świecie. Ta narracja podziału Europy na strefę włoską i niemiecką została skrzętnie ukryta podczas berlińskiej konferencji z okazji rocznicy podpisania paktu antykominternowskiego. Odbywała się ona w dniach 25-27 listopada 1941 roku. Obecni byli na niej sygnatariusze paktu antykominternowskiego, sojusznicy Niemiec w walce z ZSRR. Konferencji przewodził Ribbentrop, głosząc na niej paneuropejskie slogany. Niemcy zdawali się mówić o nowej Europie całkiem serio. Z okazji konferencji wydano nawet specjalne znaczki pocztowe oraz transmitowano przemówienie Ribbentropa w radio, traktujące o europejskiej solidarności. Sęk w tym, że konferencja ograniczyła się właśnie tylko do tych frazesów, dały w końcu znać o sobie animozje pomiędzy poszczególnymi krajami. Węgrzy i Rumuni nadal potrafili obrzucać się błotem. Niemcy i Włosi wytykali Hiszpanom zbyt małe zaangażowanie w Gibraltarze, a Duńczycy i Finowie, w których państwach nadal rządzili demokraci, patrzyli na całą otoczkę tego przedsięwzięcia nieufnie i bez entuzjazmu. Ponadto na konferencji zabrakło Francuzów, którzy nie otrzymali od Niemców zaproszenia. W każdym razie nie minął miesiąc od konferencji, a cała idea paneuropejskiej solidarności mogła pójść w zapomnienie. Sytuacja na froncie szybko się zmieniała, próby opanowania Moskwy się nie powiodły, wojna zaczęła się przedłużać. Hitler zabronił Ribbentropowi głosić paneuropejskie koncepcje, a w prywatnej rozmowie z zięciem Mussoliniego stwierdził, że to Niemcy sami zajmą się przyszłym organizowaniem Europy. Slogany o europejskiej wspólnocie zeszły więc na drugi plan, przynajmniej na chwilę. Skoro więc Hitler powojennej wizji Europejskiej Federacji był niechętny, to skąd w 1942 roku w obiegu hasło Neue Europa, które tak głośno wykorzystywała niemiecka propaganda? Według historyków, takich jak na przykład Peter Lonerich, chodziło o to, aby pokazać sojusznikom III Rzeszy, cytuję, choćby mglistą perspektywę korzystnego udziału w powojennym ładzie. Wynikało to zapewne z tego, że na przełomie 1942 i 1943 roku sojusznicy Niemiec mieli coraz więcej wątpliwości w to, czy wojnę da się wygrać. Poza tym nawet jeśli, to co będzie później? Niemcy dużo już zdążyli powiedzieć o nowej Europie, ale były to tylko hasła i nikt nie znał szczegółów. Hasło wykorzystywano więc, aby zachęcać do dalszej walki sojuszników. Wojna tymczasem pochłaniała coraz więcej ofiar. Sojusznicy Niemiec zaczęli zadawać pytania o sens dalszego prowadzenia działań zbrojnych na wschodzie. W końcu za język postanowił pociągnąć Niemców rumuński minister spraw zagranicznych, Mihail Antonescu. Rumuni stracili wówczas ćwierć miliona ludzi na froncie wschodnim. Po klęsce pod Stalingradem, morale żołnierzy z tego kraju było znikome. Władze Rumunii coraz bardziej irytował fakt, że Hitler nie respektuje poglądów sojuszników. Twierdzili, że Hitler nie rozumie sytuacji innych krajów europejskich, którzy coraz głośniej mówią o porozumieniu z aliantami. Rumuński minister spotkał się więc z Joachimem von Ribbentropem, aby naciskać w tej sprawie, ale usłyszał tylko, że obecnie najważniejsze jest pokonanie Rosji, a nie przesadne wybieganie w przyszłość. Mając na uwadze koszmar wojny na wschodzie, uznałem za swój obowiązek zapytać Ribbentropa, czy nie należałoby rozważyć gigantycznego zespołu problemów, jakie kryły się pod określeniem Europa. Ribbentrop odparł, że nie można nad tym dyskutować, dopóki nie zostanie pobita Rosja. Europa musi wytrzymać, podkreślił. I to wszystko. To doprowadzi Europę do ruiny, a chaotyczna obrona na wschodzie za wszelką cenę i całkowity brak zrozumienia politycznych i moralnych problemów krajów europejskich przez Niemców zawiedzie nas na skraj przepaści. W tych okolicznościach uważam, że należy pomóc niemieckim przywódcom w uzmysłowieniu sobie powagi obecnego położenia. Sądzę, że nadszedł odpowiedni moment, by doprowadzić do zawarcia jasnego porozumienia między naszymi państwami. Pragnę przekazać hrabiemu Ciano, że jest sprawą wagi zasadniczej w tej decydującej chwili nawiązanie bezpośredniego kontaktu z aliantami. Niemcy zajęci są własnymi problemami i nie rozumieją sytuacji innych państw europejskich. Ribbentrop, choć oficjalnie nieco powściągliwy, uznał, że warto jednak opracować plan przyszłej Europy po zakończonej wojnie. U schyłku 1942 roku przedstawił go Hitlerowi. Nie wiemy do końca dlaczego, ale intrygujące jest to, że w koncepcji nowej Europy Ribbentropa znalazło się miejsce dla niepodległego państwa polskiego oraz Czech. Hitler jednak z miejsca tę propozycję odrzucił, tłumacząc, że jest to dążenie, cytuję, całkowicie zbędne. Ribbentrop jednak nie rezygnował. Kolejną propozycję przedstawił w marcu 1943 roku. Zaprezentował projekt tzw. Europejskiej Federacji Państw. Hitler jednak ponownie odmówił proklamowania tego projektu. Mniej więcej w tym samym czasie zabraniał wszelkich paneuropejskich demonstracji. Zabraniał promowania związków międzynarodowych oraz zwoływania kongresów. Nikt nie wiedział, jak miałyby wyglądać przyszłe relacje pomiędzy Rzeszą Wielkogermańską a Nową Europą. Jakie mają być granice państw Europy. Te kwestie często nurtowały nie tylko sygnatariuszy, sojuszy paktu antykominternowskiego, ale również władze kolaborującej Francji. Francja Vichy bowiem także dostrzegała swoje miejsce w projekcie nowej Europy pod niemiecką egidą. Kalkulacje swoje musieli jednak Francuzi opierać na coraz bardziej rosnącej przewadze aliantów. W 1942 roku marszałek Philippe Pétain obawiał się, podobnie jak spora część francuskiego społeczeństwa, że w wyniku przyszłych walk aliancko-niemieckich Francja stanie się areną działań zbrojnych. Stąd uważał on, że aby tego uniknąć, należałoby zawrzeć nowy układ pokojowy, a Francja mogłaby pośredniczyć w rozmowach. Z drugiej strony francuski kolaborant dostrzegał też inne rozwiązanie. W listopadzie 1942 roku Pétain podczas jednej z prywatnych rozmów z księciem Rohanem był przekonany, że Niemcy w Europie wojnę wygrają, a Stany Zjednoczone będą skore do rozmów pokojowych z Rzeszą. Pétain sądził, że w razie zwycięstwa Niemiec tak zwana Nowa Europa obejmowałaby cztery najważniejsze regiony – Niemcy, Włochy, Hiszpanię i właśnie Francję. Rok później Pétain wyobrażał sobie anglosasko-niemieckie pojednanie przeciwko Sowietom, ale według sędziwego marszałka na przeszkodzie stał fanatyzm Churchilla. Podobną, choć nie do końca taką samą koncepcję, wyznawał inny kolaborant, premier państwa francuskiego Pierre Laval. W 1943 roku, gdy Niemcy zaczynali coraz bardziej przegrywać wojnę, wierzył on, że Francja może być łącznikiem i mediatorem w zawarciu pokoju pomiędzy aliantami a Hitlerem. W rozmowie z Rudolfem von Schleierem, niemieckim posłem w Paryżu, Laval przekonywał: najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca amerykańsko-europejska, w której Francja może odegrać rolę ogniwa łączącego. Francja będzie mogła tę rolę odgrywać, jeżeli państwa osi zadeklarują gotowość przyznania jej w nowej Europie pozycji odpowiadającej jej wcześniejszej roli na kontynencie i w świecie kolonii. Jednym ze źródeł badania kształtu powojennej Europy pod niemiecką hegemonią są też zeznania bliskiego współpracownika Himmlera, Wernera Besta. Wspominaliśmy o nim przy okazji filmu o Danii podczas II wojny światowej. Best uporządkował cztery kryteria zarządzania nad kontrolowanymi przez Niemców terenami. Pierwszy to tak zwany zarząd zespołowy. W takich regionach Niemcy sprawują kontrolę, ale jest ona ograniczona i raczej pozwalają na sprawowanie władzy miejscowej ludności. Przykładem tego kryterium jest Dania. Druga forma to zarząd nadzorczy. Niemcy sprawują władzę zwierzchnią, ale zezwalają na funkcjonowanie miejscowego aparatu urzędniczego. Okupacja tego typu miała miejsce we Francji, Belgii i Holandii. Trzecia kategoria to opcja rządząca. Niemcy zezwalają tam na ograniczoną działalność miejscowej administracji, ale cały region jest eksploatowany i podporządkowany interesom Rzeszy. Rodzaj tego typu okupacji miał miejsce w protektoracie Czech i Moraw. Czwarty rodzaj okupacji to zarząd kolonialny, czyli totalnej eksploatacji podbitych ziem, zniewolenie ludności miejscowej i absolutna władza Niemców. Taka polityka okupacyjna miała miejsce na ziemiach polskich w Generalnym Gubernatorstwie oraz na terenach sowieckiej Rosji. Wraz z nieuchronnie zbliżającą się klęską Niemiec w zapomnienie odeszły chore niemieckie plany uporządkowania Europy. Zagadnienie to jest tematyką bardzo szeroką i nie sposób omówić ją w 20-minutowym filmie. Z pewnością należałoby uwzględnić te pomysły w każdym z państw sojuszniczych Niemiec. Na osobny wątek zasługuje motyw stolicy świata Germanii oraz wizję poszczególnych dygnitarzy co do losów Niemiec i świata po ewentualnej wojnie. Od Himmlera po Göringa, przede wszystkim samego Hitlera. W tym materiale zamieściliśmy kilka najciekawszych, naszym zdaniem, wzmianek na ten temat. Pozostałe materiały dodatkowe do tego filmu otrzymają patroni, a w bibliografii znajdziecie sporo pozycji, które pomogą Wam zapoznać się szerzej z tym tematem. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich patronów oraz subskrybentów, a także dla sklepu Militaria.pl, który był partnerem dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.